Dzień dobry, witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy kontynuowali rozważania dotyczące, jak niektórzy mówią, najważniejszego filozofa prawa XX wieku, czyli Herberta Harta. Rozmawialiśmy ostatnio o tym, o tej jego koncepcji naprawiania pozytywizmu i o tym, w jaki sposób można by było z tego pozytywizmu twardego, który zawiódł, zrobić pozytywizm wyrafinowany, który nadawałby się bardziej do nowoczesnych państw, które potrzebują takiego narzędzia tworzenia prawa, które rozwiąże problem pluralizmu wartości, pluralizmu moralności, obyczajowości i innych norm, dając ludziom w tych społeczeństwach żyjącym pewną wskazówkę, którą mają się kierować niezależnie od moralności, ale jednocześnie tak, żeby nie stali się niemoralni. Bo myślę, że ten paradoks pozytywizmu jest już nam bardzo głęboko znany i wiemy, na czym on polega. Z jednej strony potrzebujemy autonomii prawa pozytywnego wobec moralności, po to, żeby ono miało moc koordynacyjną i żeby nikt się nie mógł na moralność powoływać jako na powód nieprzestrzegania prawa. Z drugiej strony, jeżeli za bardzo od tej moralności to prawo odejdzie, no to wtedy ten świat, który to prawo będzie tworzyło, będzie światem niemoralnym. Jak pamiętacie, mieliśmy kilka rozważań dotyczących właśnie tych aspektów. Mieliśmy kilka rozważań dotyczących także prób naprawy wynikających z kwestii prawnonaturalnych, czy pewnego renesansu prawnonaturalnego. Natomiast dzisiaj chciałbym spojrzeć na Harta jeszcze z perspektywy innej, z perspektywy języka, z perspektywy, która jest bliska nam, dlatego że, jak powiedziałem i jak podkreślałem wielokrotnie, seria tegorocznych wykładów jest skupiona na założeniu, że prawo to rodzaj komunikacji, prawo to język i w związku z tym akurat Hart nadaje się świetnie do tego, żeby pogłębić to zagadnienie, żeby spojrzeć na prawo jako narzędzie komunikacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy prawodawcą, który przecież jest reprezentantem jakiejś grupy społecznej, bo proces wyborów kwalifikuje nam kogoś jako reprezentanta większości po to, żeby ten reprezentant w imieniu tej większości mówił coś do innych, w tym do także mniejszości. Czyli można sobie wyobrazić proces wyborczy jako proces wybierania swojego pełnomocnika po to, żeby on komunikował poprzez formy komunikacji prawnej, takie jak akty prawne, konstytucje, ustawy, rozporządzenia, inne źródła prawa, to jak ma wyglądać ten sposób koordynacji społeczeństwa. Innego sposobu możemy oczywiście próbować. Jak sobie wcześniej już powiedzieliśmy, najczęściej te inne sposoby transmisji wartości od ludzi do prawa i później znowu do ludzi zawodziły. W tym sensie zawodziły, że jeżeli na przykład w państwie kierowanym z perspektywy jedynowładcy ta transmisja miała następować, to najczęściej była to transmisja wartości tego jedynowładcy. I jeszcze w sytuacji starych państw narodowych, jednolitych etnicznie, to jeszcze mogło jako tako działać, ale jak wiadomo, ze względu na emancypację ludzi, na upadek autorytetów, na poczucie, że wolność jest ważna, że autonomia jednostki jest ważna, nawet tam ta transmisja od króla, władcy, który mówi, wiem, co jest dobre, zamieniam to w prawo i w związku z tym to prawo wami rządzi i wy się z tym zgadzacie, bo jesteście tacy sami jak ja, a więc nie ma między nami różnicy aksjologicznej, też zawodziło. Współcześnie te wszystkie rzeczy, emancypacja jednostki, autonomia, potrzeba wolności, a więc potrzeba partycypacji w tworzeniu prawa i ustalaniu tego, co ma nami rządzić, pozostała, a oprócz tego bardzo nam się zróżnicowało środowisko, w którym to prawo jest tworzone. Globalizacja, migracja powoduje, że takich państw i takich narodów jak Polski jest już niewiele. Najczęściej mamy do czynienia z państwami wielokulturowymi, wielonarodowymi, gdzie ta moc koordynacji jest tym bardziej istotna. Więc mamy język, mamy pewną procedurę językową, powiedzielibyśmy wręcz. Ona zaczyna się od tego, że my mówimy tak komuś, kto jest naszym przedstawicielem w wyborach. On uzyskuje mandat do tego, żeby mówić innym, co mają robić w formule komunikacji poprzez prawo, czyli poprzez ustanawianie ustaw, być może, jeżeli ma taki tak szeroki mandat, zmianę konstytucji. I ci, którzy są po drugiej stronie, tego słuchają, rozumieją w jakiś sposób i tak jak rozumieją, tak się zachowują. Oczywiście ta komunikacja nie jest tak prosta, jak komunikacja, w której siedzą dwie osoby przy stole w kawiarni czy w pubie i piją piwo i ze sobą rozmawiają. Są pewne cechy tej komunikacji przez prawo, o których zaraz powiemy także już w szczegółach, kiedy będziemy mówili o Harcie, które czynią ją komunikacją dosyć trudną. Przede wszystkim taka zwyczajna komunikacja twarzą w twarz jest komunikacją jednokanałową. W tym sensie, że są dwie osoby, jedna po jednej, druga po drugiej, i one ze sobą rozmawiają, a więc przepływa ten komunikat w jednym kanale. Tymczasem ta komunikacja przez prawo jest wielokanałowa i to wynika nie tylko z tego, że po drugiej stronie, po stronie obywateli jest wiele osób, które słuchają, ale także po stronie tych, którzy nadają, jest wiele osób. Ktoś przygotowuje akt prawny, ktoś jest jego projektodawcą, później ktoś w parlamencie naszym nad nim głosuje, tam jest 460 posłów, potem Senat się tym zajmuje, jest 100 senatorów, później jeszcze ktoś w kancelarii prezydenta na to spogląda, prezydent to podpisuje, więc jest to komunikacja zbiorowa. Nie chodzi tu o autobusy miejskie, ale jest to komunikacja zbiorowa w tym sensie, że po jednej stronie jest wiele osób, wiele podmiotów i to ma oczywiście istotne znaczenie. Jeżeli komunikat okazuje się nieprecyzyjny, to kiedy mamy razem ze sobą w tej jednokanałowej komunikacji drugą osobę po drugiej stronie stołu, możemy dopytać, co miałeś na myśli, czy możesz doprecyzować. W przypadku prawodawcy to jest niemożliwe. Oczywiście istnieje coś takiego jak wykładnia autentyczna, ale ona już dawno straciła istotne znaczenie. Co więcej, jeżeli mamy wiele osób po tamtej stronie, to bardzo trudno jest na przykład zidentyfikować intencje. Poświęcimy sobie jeszcze jeden wykład temu, czy prawnik jest w stanie ustalić wolę ustawodawcy. Jakie są z tym związane trudności teoretyczne, bo są związane bardzo istotne. Ale podstawowy problem, który tutaj się pojawia, polega na tym, że nie ma jednej intencji. Nie ma jednej intencji. Co więcej, wcale nie wiadomo, nawet gdybyśmy uznali, że wszyscy parlamentarzyści są świętymi ludźmi, co nie jest niestety do końca prawdą, to nawet wtedy byłoby trudno dokonać pewnej konwergencji, pewnego rodzaju agregacji tych intencji, bo każdy może mieć trochę inną. A jeżeli są źli, a ludzie są źli generalnie, no to wtedy nawet w przypadku głosowania nad prostą ustawą, która, nie wiem, nakazuje na przykład, komuś to może przyjść do głowy, włożenie nie jednej, ale dwóch gaśnic w samochodzie po to, żeby było bezpieczniej. Niektórzy mogą głosować za taką zmianą, dlatego że chodzi im o to, żeby było bezpieczniej, a inni dlatego, że ich szwagier ma fabrykę gaśnic, prawda? W związku z tym będzie korzystnie akurat dla tej rodziny, żeby popyt w ten sposób wymuszony ustawą się zwiększył. Krótko mówiąc, różnica pierwsza jest taka, że komunikacja przez prawo jest wielokanałowa, a nie jednokanałowa. Po jednej i po drugiej stronie istnieje cała masa jednostek, które komunikują. To jeszcze można skomplikować, bo oprócz tego, że 460 plus 100, czyli 560 osób jest zaangażowanych w produkcję komunikacji pod tytułem ustawa, to proszę pamiętać, że przecież taka ustawa może być nowelizowana. Jeżeli jest to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, najczęściej w Polsce nowelizowana ustawa, nieraz kilka razy, jeżeli nie kilkanaście razy w roku, od czasu powstania, z początku lat 90., to bardzo łatwo sobie można policzyć sejmy 10 kadencji, które kontrybuowały do jednej ustawy, w każdej kadencji 560 ludzi, którzy to robili w jakimś sensie, no to jest ogromny chaos intencji, przekonań, potrzeb i tak dalej, i tak dalej. Są dalsze różnice. Komunikacja face to face, twarzą w twarz, którą prowadzimy z kimś, z kim rozmawiamy, jest synchroniczna, to znaczy odbywa się w tym samym czasie. To jest w tym sensie ważne, że ludzie, którzy rozmawiają w ten sposób, mają tę samą wiedzę. Wiedzą, co się zdarzyło, znają przeszłość, nie znają przyszłości w takim samym stopniu. Jeżeli dzisiaj po tym wykładzie pójdziecie z kimś na piwo, to będziecie wiedzieli, co się zdarzyło wczoraj, nie będziecie wiedzieli, co się zdarzy jutro. Więc wasz punkt odniesienia jest taki sam i bardzo łatwo jest się wtedy dogadać, bo wasza wiedza jest dokładnie taka sama. Natomiast komunikacja przez prawo jest diachroniczna, to znaczy, że odbywa się nadanie komunikatu i odebranie komunikatu w innych momentach czasowych, w innych zupełnie punktach w czasie, dlatego że i to nieraz bardzo odległych od siebie. Wystarczy pomyśleć o Konstytucji amerykańskiej, która była nadana ponad 200 lat temu, a ciągle wpływa na życie Amerykanów, a więc była nadana tak dawno, kiedy nie było iPhone'ów, nie było samochodów, nie było asfaltu, nie było samolotów, a reguluje rzeczywistość, w której ludzie za moment będą lecieć na Marsa. Więc to jest oczywista sytuacja, trudna komunikacyjnie, bo to oznacza, że ta diachronia komunikacji, czyli nadanie w punkcie X, odbiór w punkcie Y, powoduje, że ci, którzy się komunikują, mają zupełnie inne horyzonty czasowe wokół siebie i że ten, kto nadawał, nie mógł do końca przewidzieć, w jakim kontekście ten komunikat będzie odbierany. Stąd my jako prawnicy mamy te dwie koncepcje wykładni, wykładnię statyczną, która zakłada, że znaczenie tekstu powinno zostać zachowane w momencie, w którym on został nadany, jakby zafiksowane, zabetonowane. Taką wizją interpretacji jest na przykład oryginalizm, ta amerykańska koncepcja wykładni konstytucji, która mówi, że należy konstytucji amerykańskiej nadawać znaczenie, jakie miała ona w momencie uchwalenia. I w ten sposób na przykład prawnicy powinni być wyposażeni na przykład w słowniki z tamtych czasów, przeglądać gazety z tamtych czasów, analizować konteksty językowe z tamtych czasów, bo to, jak mówią zwolennicy tej koncepcji, daje stabilność. Ale są też tacy, którzy głoszą koncepcję dynamicznej wykładni, a więc takiej, która uwzględnia zmianę znaczenia w czasie i zmianę naszej wiedzy na temat rzeczywistości. Jest taka koncepcja wykładni amerykańskiej konstytucji, która się nazywa living constitutionalism, czyli taka idea, która powoduje, że znaczenie może się zmieniać w czasie i może uwzględniać zmianę rzeczywistości. Kto ma rację? Też będziemy o tym dyskutować, ale to tylko pokazuje, że ten problem z diachronicznością jest i to jest duży, bo istnieje tutaj napięcie pomiędzy tym, czy zapewniać stabilność prawa, nie zmieniać tego znaczenia, czy raczej zapewniać jego elastyczność w odniesieniu do nowych sytuacji. W Polsce, żeby była jasność, to także ma znaczenie. Kiedyś Sąd Najwyższy rozpatrywał kwestię dostępu do nieruchomości w odniesieniu do, jeżeli dobrze pamiętam, jakiegoś schroniska w górach polskich, które było wybudowane w latach 50. czy 60., gdzie dostęp pieszy w związku z rozwojem turystyki górskiej w tym czasie był absolutnie wystarczający. Po prostu ludzie chodzili z plecakami po górach i dostawali się do tego schroniska. Niewielu ludzi miało wtedy generalnie samochód, to nie był jeszcze tak popularny środek transportu. No i powstało pytanie, czy wraz ze zmianą okoliczności, to znaczy tym, że teraz turystykę generalnie ludzie uprawiają samochodowo i chcą podjechać pod to schronisko, nie należy uznać, że ten dostęp do nieruchomości powinien obejmować nie dostęp pieszy, ale dostęp samochodowy, co się wiąże oczywiście z obowiązkami osób, które miały nieruchomości sąsiednie. No i Sąd Najwyższy wyłożył dynamicznie tę kwestię dostępu, uwzględniając tę zmianę, prawda, okoliczności, no i nie wydaje się to całkowicie bezsensowne. Ale jak mówię, pokazuje to, zwłaszcza w kwestiach moralnych, czy takich, gdzie ocena moralna jest zaangażowana, że ta diachroniczność tej komunikacji jest złożona. I można powiedzieć, że jest jeszcze jedna cecha, mianowicie mamy, jeżeli rozmawiamy z kimś twarzą w twarz, to ta komunikacja jest komunikacją najczęściej za pomocą mowy dokonywaną, a więc taką jednorazową komunikacją, do której nie można nic dodać i właściwie nie można wrócić, nie można jej przeanalizować, dlatego że komunikacja słowna ulatuje. Komunikacja pisemna zostaje i pozwala na zestawianie ze sobą różnych elementów. Co więcej, można, jak pokazuje idea nowelizacji, powiedzieć coś w punkcie X, a później dodać albo zmienić to, co się powiedziało w punkcie Y. W komunikacji mówionej nie jest to możliwe. Oczywiście ja mogę na końcu tego wykładu powiedzieć, że na początku się pomyliłem, ale to będzie bardzo trudne do sprawdzenia, no chyba, że właśnie nagramy to, co mówię, albo zapiszemy to, co mówię. Więc ta możliwość zapisania sprawia jeszcze, że ta komunikacja także ma inny sens. Już pomijam to, że w komunikacji prawniczej ta wielokanałowość, diachroniczność i ta nieatomiczność, tak byśmy mogli powiedzieć, mają jeszcze większe komplikacje. Kiedy pani profesor Łętowska budowała tę swoją koncepcję multicentryczności prawa, no to właśnie zaznaczała, że to nie tylko jest tak, że po jednej stronie komunikacji jest wielu, którzy nadają ustawę, a po drugiej jest wielu, którzy odbierają tę ustawę, ale jeszcze po stronie prawodawcy jest wielu, którzy nadają oprócz ustawy dyrektywę europejską, umowę międzynarodową, jest jeszcze konstytucja, która się komunikuje, jest prawo miejscowe, a więc jeszcze mamy tam kakofonię podmiotów, które z nami prowadzą dyskusję. I bardzo często trzeba zestawiać ze sobą te komunikaty i zastanawiać się, co one znaczą. Razem zebrane, zestawione ze sobą. Więc jeszcze dochodzi tutaj do tego wszystkiego cecha, którą można by nazwać dyskursywnością komunikacji przez prawo. Normalna komunikacja jest też dyskursem, bo dyskurs to jest po prostu zbiór zdań, a więc jak z kimś rozmawiamy i ktoś nie jest mrukiem, no to najczęściej wypowie więcej niż jedno zdanie i już robi się dyskurs. Ale w przypadku prawa ten dyskurs jest szczególnie złożony, bo oprócz tego, że mamy przepisy ustawy, konstytucji, rozporządzenia, które nieraz wymagają wspólnego zastosowania, to właśnie mamy jeszcze prawo międzynarodowe, prawo unijne, co powoduje, że ta interpretacja tej komunikacji robi się naprawdę bardzo złożona. Z tego powodu, jak rozmawiamy z kimś w pubie, no to nie potrzebujemy pośrednika najczęściej, a w prawie taki pośrednik jest potrzebny. Jest nim sędzia, albo prawnik, albo interpretator, który jest takim filtrem, przyjmuje tę komunikację od prawodawcy, nieraz bardzo złożoną, bo ma specjalne umiejętności wytrenowane edukacją prawniczą, a później przekazuje je w formie normy prawnej, którą odkodowuje, wyinterpretowuje z tekstu prawnego tak złożonego, temu, kto jest tą normą zainteresowany, swojemu klientowi, czy podsądnemu, czy obywatelowi po prostu, który chce się dowiedzieć, jakie są jego obowiązki. To już pokazuje, że ta komunikacja przez prawo, no to rzeczywiście jest niezły galimatias i trzeba się w nim bardzo sensownie orientować. Między innymi dlatego tak długo prawo studiujemy, 5 lat, później aplikacja i wiele lat zdobywania doświadczenia, żeby umieć to robić. Ale oprócz tych trudności, można powiedzieć takich strukturalnych z komunikacją przez prawo, dochodzą do tego jeszcze inne trudności, o których właśnie Herbert Hart w Pojęciu prawa pisze. W szczególności pojawia się takie zjawisko, któremu dzisiaj poświęcimy trochę czasu, mianowicie zjawisko, które on nazywa open texture, czyli otwarta struktura języka. Otwarta struktura języka. Czym jest otwarta struktura języka? Otóż ludzie zawsze mieli takie marzenie, żeby język był absolutnie precyzyjny. To marzenie dawno umarło, ale jeszcze na początku XX wieku, jak mówiłem wcześniej, za sprawą m.in. Ludwiga Wittgensteina, który w traktacie logiczno-filozoficznym wydumał sobie, że można być może stworzyć język czysty, precyzyjny, który idealnie opisze świat, wierzono, że rzeczywiście na przykład nauka może stworzyć teorię, która w sposób absolutnie precyzyjny, jednoznaczny opisuje rzeczywistość i na tej podstawie możemy budować naszą wiedzę na temat tej rzeczywistości, możemy z tej rzeczywistości korzystać i tak dalej, i tak dalej. Sam Wittgenstein, jak pamiętacie, w swojej drugiej odsłonie, czyli w dociekaniach filozoficznych po II wojnie światowej, czyli ten późny Wittgenstein, czy drugi Wittgenstein, zaprzeczył temu, że coś takiego jest możliwe, pokazując, że język jest raczej, powinien być rozumiany jako zbiór gier językowych w różnych kontekstach, w różnych konfiguracjach, w różnych naszych rolach zawodowych. Inaczej mówimy, w zależności od kontekstu nasze słowa coś innego znaczą. I to w sposób oczywisty powoduje problem, no bo jeżeli mamy tego prawodawcę, który chce nam powiedzieć, co mamy robić, no to zakładamy, że język jest zdolny do tego, żeby przenieść treść i że ten, kto jest po drugiej stronie, jest w stanie to zrozumieć i w ten sposób się zachować. A tutaj się okazuje, że nawet w prostej komunikacji, w tej przysłowiowej komunikacji nad kuflem piwa, tam już mogą pojawić się wątpliwości, ponieważ język, nawet w tej bezpośredniej komunikacji, ma, jak mówi Hart, taką właśnie cechę, że jest nieostry, ma otwartą strukturę. Czym jest ta otwarta struktura? Hart zaczerpnął tę koncepcję od Friedricha Weissmana, to był taki niemiecki filozof języka, który pracował w Oksfordzie, który nazywał tę koncepcję open texture trochę inaczej. Nazywał ją po niemiecku die Porosität, czyli to jest taka jakby być, jak skóra ma pory, prawda? To znaczy nie jest całkowicie gładka, tylko ma pewne dziurki, które mogą być na przykład czymś wypełnione, czy jak żadna powierzchnia nie jest idealnie gładka, tylko jest porowata, czyli ma pewne otwory. Tak samo mówił Weissman, język nie jest w pełni idealny, nie jest gładki, tylko wymaga pewnego rodzaju dookreślenia, dopełnienia. Wynika to z tego, że nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy coś nazywamy, jak się rozwinie rzeczywistość, jak się rozwinie nasza wiedza na temat rzeczywistości. Krótko mówiąc, nasze słowa są generalne, a rzeczywistość jest konkretna i nieraz nas zaskakuje. Pojawiają się takie sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie do końca powiedzieć, czy dany obiekt podpada pod język. To wynika z takiego faktu, który filozofowie języka już zauważyli, mianowicie, że świat nie jest podzielony na szufladki. Że świat nie jest idealnie podzielony, zaklasyfikowany, w którym każda rzecz jest oddzielona od innej rzeczy. Oczywiście my mamy taką tendencję, żeby tak myśleć. Niektórzy mówią, że Platon za to jest odpowiedzialny, że jednak uważamy, że istnieje coś takiego jak esencja rzeczy albo esencja, nie wiem, bycia człowiekiem, bycia małpą, bycia gołębiem, bycia stołem czy bycia komputerem. Niektórzy mówią, że między innymi dlatego tak późno Darwin wpadł na teorię ewolucji, że wpatrzony w tego Platona uważał, że no człowiek to jest jakiś byt, który ma jakieś cechy definicyjne i małpa to jest byt, który ma jakieś cechy definicyjne i są pewne idee, idealne wersje tych dwóch bytów gdzieś tam w niebie, platońskich idei i w związku z tym no nie da się powiedzieć, że one jakoś ze sobą się łączą, czy jeden w drugi przechodzi. Że musi być taki moment, w którym jedno i drugie jest odmienna, a może nawet nie moment, ale wieczność. To znaczy, że istnieją te byty niezależnie od siebie, a więc świat jest podzielony na kawałki, w których jeden nie przechodzi w drugi. No a tak naprawdę, jak się spojrzy na rozwój chociażby gatunków, to wiadomo, że tak nie zawsze było. Teraz, kiedy my żyjemy na tym świecie 70-80 lat, to jest dla nas oczywiste, że człowiek i małpa to są w pewnym sensie oddzielne byty, ale jak już tylko zbadamy DNA, jak już tylko zajrzymy pod powierzchnię, to nagle się okazuje, że tych różnic wcale tak dużo nie ma. I że był kiedyś moment, w którym trudno było powiedzieć, czy to coś, czy ten ktoś, to jeszcze jest małpa człowiekokształtna, czy już jest człowiek. Czyli ta granica przejścia pomiędzy bytami była wcale nieoczywista. Chodzi o to, że w świecie jest cała masa takich rzeczy, do których my podchodzimy i nie do końca wiemy, czy to coś, na co patrzymy, należy zakwalifikować do kategorii A, czy należy zakwalifikować do kategorii B. Oczywiście my przez wiele, wiele wieków ćwiczyliśmy się w tym takim zachodnioeuropejskim podejściu, w którym byt jest, nie bytu nie ma, byty są od siebie oddzielone. I nasi bracia ze wschodu, Azjaci, trochę się z nas śmiali, bo dla nich generalnie sytuacja, że byty mogą się przenikać i mogą być sytuacje pośrednie, to była dosyć normalna sytuacja. Już mówiłem o tym, że chociażby ten motyw yin i yang, gdzie się biel z czernią przeplata, to jest pewien symbol myślenia innego, takiego, w którym coś może być ze sobą połączone. I dopiero teraz z dużym oporem stwierdzamy, że to wcale takie oczywiste nie jest wszystko. Spójrzcie na bardzo gorącą dyskusję dotyczącą gender, prawda? Na dyskusję dotyczącą transpłciowości. Są ludzie, którzy mówią, co to są w ogóle za głupoty, co wy opowiadacie, prawda? Płeć to jest termin klasyfikujący, taki, który dzieli nas na dokładnie dwie kategorie. Biel i czerń, kobieta, mężczyzna, nie ma nic pośrodku. Tercium non datur, tak? To jest rozdzielenie. I nasza kultura przez wiele, wiele wieków oczywiście w taki sposób z różnych powodów do tej sytuacji podchodziła. Z powodu braku wiedzy, z powodu tego, że role społeczne kobiety i mężczyzny były bardzo mocno oddzielone od siebie, nad różnicami biologicznymi, które są, nadbudowywała bardzo mocne różnice kulturowe dotyczące sposobu ubierania się, sposobu zachowania się, sposobu aktywności seksualnej i innych, wielu innych rzeczy. Ale tu nagle z różnych powodów, przede wszystkim kulturowych, ujawnia nam się wiedza, która do tej pory była skrywana, że coś może być pośrodku, że ktoś może być pośrodku, tak? Że to wcale nie jest klasyfikujące do końca i sytuacja nawet w sensie biologicznym nie jest wcale tak oczywista. A już w sensie psychologicznym, w sensie kulturowym, to, że płeć jest binarnym pojęciem klasyfikującym, wcale nie jest takie oczywiste. Nie będziemy teraz oczywiście rozpoczynać całej dyskusji, bo jest to, jak wiadomo, temat bardzo gorący, bardzo polaryzujący. Nie o to mi chodzi, tylko chcę wam podać przykład, że to jest na przykład sytuacja, w której ta oczywistość oddzielenia dwóch rzeczy bardzo jasno już wcale nie jest taka oczywista. A co dopiero mówić o rzeczach bardziej jeszcze niejasnych. Jak oddzielić wroga od przyjaciela? Jak oddzielić dobro od zła? Prawda? W jaki sposób, czy można w ogóle powiedzieć, że świat się dzieli właśnie w taki sposób jednoznaczny, na kategorie? Wydaje się, że to jest bardzo trudne. Między innymi z tego powodu filozofowie języka, ale także filozofowie prawa, tacy jak Hart, za pomocą Weissmana, zaczęli zastanawiać się, jak to jest z tym językiem. To znaczy, jak w ogóle on może funkcjonować, biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak nieostrość, jak otwartość języka. Jeżeli ja używam słowa łysy, no to kiedy ktoś jest łysy? Kiedy zaczyna się łysość jako cecha? Czy ona jest klasyfikacyjna, czy typologiczna? To znaczy, czy da się podzielić świat na łysych i niełysych? Czy jednak jest coś, czy jeżeli ktoś ma na przykład 4 włosy na głowie, to jest łysy? No kudłaty na pewno nie jest, prawda? Ale czy jest łysy? Ja zawsze się rozglądam z pewnym strachem po sali, czy nikogo nie obrażam, ale myślę, że pan rozumie, że to jest tylko przykład, prawda? I proszę, nothing personal, prawda? Jeżeli ktoś jest stary, o może tak będzie lepiej, bo wtedy bardziej będzie się do mnie odnosiło, to kiedy się człowiek staje stary, prawda? Jak się rozmawia z 18-latkami, no to jak pewnie 18-latek rozmawia z 30-latkiem, to tak jak mój znajomy uważa, że z nim to tylko o cenach trumien już można porozmawiać, bo to już jest człowiek, który stoi nad grobem właściwie z perspektywy takiego 18-latka, a ten 30-latek wcale się stary nie czuje. Więc być może też ta klasyfikacja w te grupy, stary, młody, też wcale nie jest klasyfikacją, tylko typologią. Wiecie, czym się różni klasyfikacja od typologii, prawda? Typologia to nie jest taki ostry podział, tylko to jest przyporządkowanie do jakiejś kategorii ze względu na podobieństwo do wzorca i ono może być płynne bardziej. No więc mamy całą masę takich słów, które nie są do końca jasne, jak mamy je kwalifikować do świata. I wydaje się, że jest ich więcej niż nam się wydaje. To znaczy, że właściwie co do każdego terminu, który chcielibyśmy zakwalifikować jako jednoznaczny albo niejednoznaczny, jako ostry albo nieostry, pojawiają się pewne wątpliwości. Więc ta open texture, ta otwarta struktura języka, to jest taka cecha, która głównie jest związana z nieostrością terminów. Musicie odróżniać oczywiście nieostrość od dwuznaczności czy wieloznaczności. Mamy takie terminy jak zamek, które są wieloznaczne, bo to może być zamek w drzwiach, zamek w kurtce albo warownia rycerska, ale w każdym z tych znaczeń one nie są traktowane jako bardzo nieostre. Kiedy już ustalicie, o jaki zamek chodzi, to generalnie da się zakwalifikować ten kawałek rzeczywistości, który jest w drzwiach, jako zamek. Nie ma tutaj aż tak wielu wątpliwości, jak wtedy, kiedy aplikujemy słowo łysy, stary czy chory na przykład. Chory też nie jest do końca tak oczywistym terminem. Więc mogą być terminy wieloznaczne, takie jak zamek, które w każdym ze swoich znaczeń są ostre, a są takie terminy, które są jednoznaczne, ale są nieostre. Stary, akurat to słowo jest wieloznaczne, może oznaczać kogoś, kto jest zaawansowany wiekiem albo w slangowym użyciu kumpla, prawda? Ale na przykład słowo łysy jest w miarę jednoznaczne, ale jest nieostre, bo dlatego, że są sytuacje, do których mamy wątpliwość, czy dany kawałek rzeczywistości zakwalifikować jako podpadający pod to określenie, czy też nie. A jak mamy wątpliwość, czy zakwalifikować, no to znaczy w języku prawniczym, że mamy wątpliwość co do tego, czy możemy dokonać subsumpcji, bo na tym polega przecież subsumpcja. Subsumpcja polega na tym, że my widzimy jakiś fakt i kwalifikujemy go jako podpadający pod jakieś słowo. Na przykład mówimy, to jest zabójstwo, albo to jest obrona konieczna, albo to jest zgwałcenie. No więc cała praca prawnicza w tym najważniejszym swoim wymiarze, czyli sytuacji orzekania czy rozsądzania spraw, polega na tym, że my bierzemy jakiś język i nazywamy nim jakieś konkretne sytuacje. Bo od tego zależy, w jaki sposób te sytuacje kwalifikujemy, jakie z tego wyprowadzamy konsekwencje, jaką karę wymierzamy itd., itd. Więc jeżeli jest tak, że otwarta struktura językowa tekstu prawnego, ale w ogóle otwarta struktura języka jest wszędobylska, no to prawnicy mają z tym szczególny problem. Poeci może nie mają problemu, bo oni się cieszą tym, że słowa są niedookreślone, wtedy mogą uzyskiwać specjalny efekt, w którym każdy z nas, czytając wiersz, ma poczucie jakiegoś przeżycia estetycznego, bo dostrzegł jakieś nowe znaczenie albo możliwość zaaplikowania, którego do tej pory nie widział. Ale jak ktoś czyta wiersz, to nie musi tego bezpośrednio, bardzo jednoznacznie do rzeczywistości zaaplikować. Oczywiście, jak mówił Gadamer, też wyobraża sobie jakiś stan faktyczny, też do czegoś to aplikuje, do tych fantomowych stanów rzeczy, które gdzieś tam w głowie sobie wyobraża, ale nie musi jednoznacznie powiedzieć, czy w wierszu Wiesławy Szymborskiej słowo poezja albo słowo kochany aplikuje się do konkretnej osoby albo do konkretnej rzeczy. Nie ma takiej potrzeby. Tymczasem słowa tekstu prawnego w momencie orzekania muszą być ostatecznie zaaplikowane i musi ktoś stwierdzić, tak, podpadasz pod to słowo. Czyli jeżeli mielibyśmy przepisy prawne, które mówiłyby, że żaden stary człowiek nie może wychodzić do nocnych klubów w Warszawie, bo tylko przynosi wstyd, to trzeba by było w niektórych sytuacjach zaaplikować to słowo stary i trzeba by było dokładnie powiedzieć, kto jest stary, a kto nie jest stary. Oczywiście my wiemy, że to nie byłby dobry tekst prawny i unikamy, nasze zasady techniki prawodawczej nakazują nam unikać sformułowań, które są nieostre, o ile to jest możliwe, ale nieraz to nie jest możliwe, bo używamy takich sformułowań jak należyta staranność, prawda? To jest pojęcie, to jest termin nieostry, a w związku z tym to, co jest należytą albo nienależytą starannością, wcale nie jest takie łatwe do określenia w konkretnym przypadku. Więc to twierdzenie o otwartej strukturze językowej jest problemem, bo ono może powodować sytuację wątpliwości, a co gorsza, sytuację niestabilności. Bo jeżeli nie jest jednoznacznie powiedziane, jak mamy aplikować nieostre słowa do rzeczywistości, to właściwie możemy dojść do znanej wszystkim sytuacji, w której jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie nie. Dlatego, że właśnie sytuacja jest nieostra. A jeżeli tak będzie i tego rabina potraktujemy jako symbol sędziego czy jakiegoś autorytetu i pomyślimy, że tak ma robić sędzia, no to wtedy bardzo łatwo jest dojść do sytuacji nierówności wobec prawa. Bo jeżeli jeden sędzia, na przykład to moje przysłowiowe stary, będzie interpretował w kategoriach między 55 a 65, a drugi, dlatego że na przykład sam jest młodszy, będzie je interpretował w kategoriach 35-45, no to będziemy mieli nierówne traktowanie poprzez prawo. Bo w jednej interpretacji 36-latek będzie wchodził do klubu, a w drugiej interpretacji 36-latek nie będzie wchodził do klubu z punktu widzenia tego wymyślonego przepisu. Więc ewidentnie nieostrość języka przekładająca się na odmienną aplikację wynikającą z innego rozumienia tych słów przełoży się ostatecznie na nierówne traktowanie. Dlatego prawnicy bardzo często marzą o tym idealnym języku, o którym mówił pierwszy Wittgenstein. Przydałby on nam się. Próbujemy to wszystko dookreślać, próbujemy wprowadzać definicje legalne. Na ile to się da tylko szczegółowo definiować nasze terminy tak, żeby tych wątpliwości nie było, ale od tego nie uciekniemy. I Hart pokazuje to na tym swoim słynnym przykładzie. To jest reguła, o której na pewno słyszeliście, która jest, nieraz się mówi, najsłynniejszą regułą prawną na świecie. Najwięcej artykułów na jej temat zapisano. Reguła pod tytułem zakaz wjazdu pojazdów do parku. Hart w pojęciu prawa mówi, żeby pokazać nam tę ideę nieostrości, czy otwartej struktury języka, mówi, wyobraźcie sobie właśnie, że jesteście strażnikami, macie wprowadzać, czy wpuszczać, czy nie wpuszczać te różne rzeczy, które podjeżdżają pod park. Już o tym mówiliśmy, jeżeli podjeżdża samochód, to jest jądro znaczeniowe, nie ma wątpliwości, że podpada pod termin pojazd, ale jeżeli podjeżdża na przykład wózek inwalidzki albo wózek dziecięcy, to pojawia się wtedy wątpliwość, bo to jest, jak mówi Hart, cień semantyczny. Czyli mamy pewne sytuacje, które podpadają pod jądro semantyczne, oczywistą aplikację danego terminu i inne, które popadają pod cień semantyczny. I oczywiście, jeżeli nagle wyjdziemy z tego parku, żeby już nie powtarzać tej nudnej reguły i spojrzymy na tę dyskusję, którą wspomniałem, dotyczącą transpłciowości u ludzi, to jest dokładnie taka sama sytuacja. Tak? Wydaje się, w pewnym momencie historycznym wydawałoby się, że termin kobieta-mężczyzna nie są nieostre, że generalnie na podstawie jakichś przesłanek, jakichś definicji, jakichś cech można bardzo łatwo zakwalifikować świat i podzielić na pół kobiety, mężczyźni. A tu się nagle okazuje, że pojawiają się sytuacje, które są w środku. To znaczy, że nie jest wcale tak łatwo dookreślić. I te sytuacje zdarzają się i w momencie, kiedy dziecko się rodzi, a także później ze względu na pewien rozwój psychospołeczny, nagle pojawia się wątpliwość. I tutaj także możemy powiedzieć, mamy pewnie sytuacje, które podpadają pod jądro znaczeniowe terminu mężczyzna i kobieta, a mamy sytuacje, które się mieszczą w cieniu semantycznym. I tych sytuacji dotyczy cała dyskusja, czy powinniśmy w ogóle przyznawać, że istnieje cień semantyczny tutaj, czy uznać, że to są absolutnie jasne, binarne terminy, które się aplikują zupełnie niezależnie od siebie. Tutaj także pojawia się ta kwestia i także pojawia się kwestia tego, co robimy dalej. Jeżeli już ktoś dokona kwalifikacji do jednej albo drugiej kategorii, albo nawet utworzy trzecią, pośrednią, tak? Widzimy to w dyskusji także bardzo interesującej oczywiście z prawnego punktu widzenia na temat zaimków osobowych, prawda? Gdzie obok zaimków męskich i żeńskich pojawia się potrzeba wykreowania zaimków, które są neutralne, dlatego że są ludzie, którzy nie czują się w tych binarnych kategoriach komfortowo. Więc nagle język zaczyna się dostosowywać do nowej rzeczywistości i oczywiście przychodzi to nie bez trudu, bo są ludzie, którzy uważają, że to w ogóle jest niepotrzebne, że to jest próba, można powiedzieć, zmiany językowej, która ma wykreować pewną zmianę w rzeczywistości, której nie ma. To jest bardzo trudne i ja specjalnie staram się mówić o tym w kategoriach jak najbardziej neutralnych, żebyście zobaczyli, że to także jest problem. I ten problem, problem prawny czysto, dlatego że za moment już mamy takie problemy dotyczące udziału osób, które przeszły korektę płci na przykład w dyscyplinach sportowych, gdzie powstaje pytanie często prawne dotyczące tego, czy one na przykład mają prawo to robić, czy nie pozbawiają osób, które nie przeszły takiej korekty, nie wiem, sukcesów, które te osoby mogłyby odnieść, gdyby nie doszło do takiego transferu pomiędzy dyscyplinami. Mamy problem z dostępem do toalet, mamy problem z dostępem do pewnych nawet stanowisk. Będziemy mieli za moment problem z dostępem do świadczeń zdrowotnych, dotyczących tego wątpliwości, kto ma tytuł do tego, żeby takiego świadczenia, bo przecież niektóre świadczenia zdrowotne są dostępne tylko dla łatwo zdefiniowanych biologicznie mężczyzn albo dla bez wątpliwości zdefiniowanych biologicznie kobiet. To pokazuje, że ta kwestia nieostrości, kwestia jądra znaczeniowego i cienia semantycznego jest bardzo ważna. I tutaj Hart, omawiając tę całą historię, którą już znacie, o której wspominaliśmy, dochodzi do bardzo interesującego wniosku. Mianowicie mówi, nie da się uniknąć tej cechy open text. Ona zawsze będzie w języku. Dlatego, że język musi być poprzez swoją generalność otwarty na różne sytuacje i bez względu na to, jakbyśmy się nie starali sprecyzować pewnych sformułowań, to zawsze pojawią się sytuacje, które mogą nas zaskoczyć. Co więcej, wydaje się, że nawet tak byłoby źle, gdybyśmy to próbowali zrobić, bo gdybyśmy zdefiniowali całkowicie każde z dostępnych nam słów, to właściwie nasze prawo stałoby się kazuistyczne. Na powrót bylibyśmy na poziomie kodeksu Hammurabiego. No bo jeżeli mielibyśmy tak naprawdę zdefiniować pojazd, dajmy na to, do najmniejszej możliwej wątpliwości, no to prawdopodobnie najlepiej byłoby zrobić listę, która po prostu wylicza rzeczy, które są pojazdami. No ale pytanie, czy dalibyśmy radę wyliczyć wszystko, a nawet gdybyśmy dali wyliczyć wszystko, no to pytanie jest takie, co wtedy, kiedy właśnie rzeczywistość się zmieni i pojawią się nowe typy pojazdów, których nie wyliczyliśmy. Czy wtedy je dopiero dodać do listy, ale uznać, że wcześniejsze stosowanie tych terminów byłoby retroakcją, dlatego że nie było ich na liście? To są rzeczy, z którymi prawo musi się zmagać i jak wiecie, chociażby porównując ze sobą kodeks Hammurabiego, który był bardzo kazuistyczny ze współczesnymi kodeksami, my idziemy raczej w kierunku generalizacji. Uważamy, że ona jest mniej niebezpieczna i pozwala nam obejmować pewne nowe sytuacje, rozmawiać na ich temat, decydować, zaraz przejdziemy do tego, jak my to robimy. Natomiast Hart w tym momencie, na moment się zatrzymuje i mówi, no dobrze, no to jeżeli już jest tak, że język jest nieostry, że istnieje ta cecha, jaką jest open texture, ta otwarta struktura językowa, to co prawnik ma z tym zrobić ostatecznie? Co prawnik ma z tym zrobić? No i tutaj dochodzi do konkluzji, która jest cały czas kontrowersyjna. Mianowicie Hart mówi, nic nie może na to poradzić i w tym momencie, kiedy dochodzi do wniosku, że coś, co stoi przed nim, jakiś stan faktyczny, nie podpada pod jądro znaczeniowe, a więc rodzi się wątpliwość, to wtedy jedynym rozwiązaniem jest to, żeby prawnik uruchomił coś, co się nazywa dyskrecjonalnością. To znaczy, żeby po prostu sam zdecydował. I co więcej, Hart mówi, że w tej sytuacji nie ma właściwie żadnych kryteriów, które mogą kierować tą decyzją. To znaczy, że mamy jak gdyby taką sytuację, że są słowa, terminy prawne zawarte w tekście prawnym i jeżeli mamy jasność, że coś kwalifikuje się do jądra semantycznego, czyli na przykład ten samochód przysłowiowy czy autobus, to tutaj żadnej dyskrecjonalności nie ma. Prawnik nie może sobie powiedzieć inaczej, powiedzieć wpuszczam samochód albo wpuszczam autobus. Bo prawo jest twarde, jasne i tutaj żadnej dyskrecjonalności nie ma. Ale w tych przypadkach, gdzie popadamy w cień semantyczny, czyli w przypadku naszego wózka inwalidzkiego, czy roweru nawet nieraz, czy wózka dziecięcego, Hart mówi, ponieważ to jest cień semantyczny, no to tutaj otwiera się dyskrecjonalność i właściwie można dowolnie zdecydować. I jedna i druga decyzja będzie dobra, dlatego że tekst nie rozróżnia, bo nieostrość tego tekstu nie jest w stanie zakwalifikować jednoznacznie danej rzeczy do danej kategorii. I to jest sformułowanie, które oczywiście jest kontrowersyjne, no bo jeżeli by o tym porozmawiać z człowiekiem, który nie jest prawnikiem, to on by się trochę zdziwił, prawda? Bo pomyślałby, ale jak to jest? To znaczy, że ty wtedy co, możesz rzucić monetą? Nie ma w ogóle żadnej racjonalnej gadaniny na ten temat? Nie macie jakichś kryteriów, które mogą wam pomóc to rozwiązać? No Hart mówi właściwie, że nie mamy. To znaczy, że to jest tak trudna sytuacja, że nie da się znaleźć argumentów za tym, ażeby to było jedno albo drugie rozwiązanie. I w związku z tym należałoby stwierdzić, że rzeczywiście właściwie rzut monetą może to rozstrzygnąć. Bo dyskrecjonalność nieograniczona jest właściwie rzutem monetą. Sędzia może sobie powiedzieć, a to mi się bardziej podoba. Albo nie lubię dzieci, więc na przykład wózek nie wjedzie, prawda? To jest może zbyt ostre potraktowanie Harta, ale jak zaraz zobaczycie, kiedy przejdziemy do krytyki tego stanowiska, nie jest ona całkowicie chyba bez sensu. Chyba tak nie może być. Znaczy chyba tak nie może być, że jeżeli my mamy wątpliwość, czy coś się kwalifikuje, czy nie, to właśnie możemy zdecydować albo tak i jedna i druga odpowiedź będzie tak samo dobra. Tutaj pojawia się u Harta takie myślenie, które chyba nie było przez niego do końca uświadomione. Hart tworzył pojęcie prawa mniej więcej w latach 50. Czyli tworzył to pojęcie prawa jeszcze wtedy, kiedy świat nie znał dociekań filozoficznych Wittgensteina. Bo Wittgenstein umarł w 51. i po śmierci w latach 50. opublikowane zostały dociekania filozoficzne, czyli ta książka, w której w której Wittgenstein przekonał świat, że język nie może być doskonały, nie może być idealny i, to jest bardzo ważne, że nie da się w pełni zdefiniować terminów, ustalając pewne kryteria, które one w sobie zawierają, po to, żeby można było jasno kwalifikować rzeczywistość jako podpadającą albo nie. No bo taka wizja w pełni jednoznacznego języka, taką wizję można sobie wyobrazić. Nie wiem, co to jest pojazd, w związku z tym ustalam 5 kryteriów, które musi spełnić to coś, co chce być pojazdem i jak spełnia, to jest, a jak nie spełnia, to nie jest i nie ma problemu dyskrecjonalności. My, wychowani na słownikach, mamy taką tendencję, żeby tak myśleć. Co więcej, niektórzy nasi prawnicy wielcy mówią, że właściwie jak interpretujemy teksty prawne, to powinniśmy się opierać na słownikach. Dlatego, że słownik jest definicją, tak? Jest pełen definicji. Słowo w słowniku jest zdefiniowane przez inne słowa, a więc są podane pewne kryteria, które to coś, co chce pod to słowo podpadać, ma spełnić. No ale już nawet w tym terminie, w tej wypowiedzi, że słowo jest zdefiniowane przez inne słowa, popadamy w pewien ciąg w nieskończoność, bo jeżeli jest zdefiniowane przez inne słowa, a wszystkie słowa mają problem z otwartą tekstowością, z otwartą strukturą języka, z open texture, no to znaczy, że właściwie być może te słowa, które definiują pierwsze słowo, też wymagałyby zdefiniowania, żeby nie było żadnej wątpliwości. I to jest jakiś taki regres ad infinitum, z którym nie wiadomo, co do końca zrobić. Więc wydaje się, i tak krytycy Harta to przedstawiają, że Hart, jak myślał o takich terminach jak pojazd, jak właśnie budował tę swoją konstrukcję przekonującą nas, że jest jądro znaczeniowe, cień semantyczny, jak coś podpada w jądro, to nie ma dyskrecjonalności, jak coś jest w cieniu, to jest dyskrecjonalność, myślał takim tradycyjną wizją pojęć, którą się nazywa kryterialną wizją pojęć. To znaczy, że słowa odnoszą się, mają jakieś znaczenia, mają jakiś sens i ten sens, czyli pojęcie, da się bardzo mocno określić kryteriami i odciąć w związku z tym to, co podpada pod te kryteria, od tego, co pod te kryteria nie podpada. Ale właśnie ze względów czasowych, chyba kiedy tworzyło się w nim to myślenie, musicie też rozumieć, że myślenie na temat pewnych zagadnień to nie jest rzecz, która przebiega przez miesiąc, trzy, czy nawet rok, czy dwa lata. To są często procesy długie, wynikające z wcześniejszej edukacji, więc wydaje się, że Hart wychowany w tej wizji języka, która panowała w pierwszej połowie XX wieku, właśnie wizji opartej na pomysłach de Saussure'a, Frege'ego, czyli strukturalizmie i na kryterialnej koncepcji pojęć, chyba nie był w stanie w ogóle sobie wymyślić, że można inaczej o pojęciach myśleć. Książka Wittgensteina, jak mówię, pojawiła się właściwie w tym momencie, kiedy chyba wszystkie idee w pojęciu prawa już były gotowe i tylko trzeba było je spisać, więc tam nie było miejsca na daleko idące poprawki. I tak nam się to skończyło, że Hart jest oskarżany przez swoich komentatorów o coś, co się nazywa semantycznym ukąszeniem. Semantic sting. To jest semantyczne ukąszenie, to jest pewnego rodzaju choroba, na którą Hart zapadł podobno, a tym, kto sformułował ten zarzut, był Ronald Dworkin, czyli jego następca na stanowisku profesora jurysprudencji w Oksfordzie. Ja być może tę historię już opowiadałem, ale zawsze lubię ją sobie opowiedzieć. Chciałbym, żebyśmy mieli takich profesorów w Polsce. Jak wiecie, jak być może słyszeliście, Hart był w Stanach Zjednoczonych na swoim takim tournée akademickim, był tam jako visiting professor na Harvardzie, prowadził seminarium dla swoich studentów, gdzie dyskutował kwestie związane z pojęciem prawa i zadał im esej do napisania dotyczący pewnych kwestii, które w pojęciu prawa określał. I w swoim dzienniku zapisał, że jeden z esei, które dostał od studentów, bardzo mu namieszał w głowie, dlatego że zawierał argumenty, z którymi było mu się trudno pogodzić, czy trudno poradzić. I ten esej został napisany przez studenta o nazwisku Ronald Dworkin. I zamiast oczywiście zgnębić tego bezczelnego studenta, proponować, żeby on po prostu douczył się, bo przecież wiadomo, że profesorów nie można kwestionować, Hart zachował się inaczej. Hart zrobił mniej więcej tak, jak profesor, który uczył Newtona, który kiedy zobaczył, co Newton napisał w 1666 roku, jak uciekł przed plagą pandemii na wieś, to powiedział: oddaję ci moją katedrę, nie jestem godzien jej trzymać, dlatego że to, co napisałeś, jest genialne. I mniej więcej tak samo zrobił Hart. Hart bardzo nalegał po tym, jak już kończył swoją karierę jako profesor jurysprudencji, żeby Dworkin był jego następcą, mimo że wiedział, że ten rozjedzie właściwie w całości to, co sam Hart napisał, i tak się rzeczywiście stało. Ale ta postawa jest właściwą postawą, jeżeli chodzi o naukę, i tak powinno być. Więc rzeczywiście Dworkin mówi: Hart był semantycznie ukąszony. Co to znaczy, że był semantycznie ukąszony? To znaczy, że myślał o pojęciach w kategoriach kryterialnych. To znaczy, że rozumiał pojęcia jako pewien zbiór kryteriów, I stwierdzał, że albo coś spełnia te kryteria, albo nie. I to, jak mówię, jest dosyć jasne, dosyć taka oczywiste podejście, które nam się także wydaje normalne. Natomiast ono wcale takie oczywiste nie jest. I teraz powiedzmy kilka słów na temat tego Wittgensteina, co on takiego zrobił, że myśmy odeszli od tego kryterialnego podejścia. Mianowicie Wittgenstein powiedział, to nie jest tak, że słowa czy pojęcia są pudełkami, do których wrzucamy rzeczy różowe, niebieskie, białe, czarne, dlatego że wiemy, do którego pudełka ma co trafić, tylko język jest zbiorem narzędzi, które rozwiązują pewne określone problemy. A więc język nazywa albo radzi sobie z pewnymi elementami rzeczywistości, które z jakiegoś powodu są podobne. W tym sensie podobne, że one na nas w podobny sposób oddziałują. Ta wizja Wittgensteina to nie jest taka wizja teorii napisanej z wieży z kości słoniowej, z fotela filozofa, który sobie wyobraża i klasyfikuje takiego Lineusza, prawda, który sobie klasyfikuje świat, tylko kogoś, kto działa w świecie. Czyli tak, napotyka jakąś rzeczywistość i musi ją nazwać po to, żeby wiedzieć, jak sobie z nią poradzić. I to jest trochę inne podejście, bo to jest podejście uczestniczące, bardzo pragmatyczne, dotyczące interakcji z pewną rzeczą. Żeby wam to sprowadzić z tego abstrakcyjnego poziomu, popatrzcie na przykład na tych ludzi, którzy krytykują Unię Europejską za to, że ona robi bardzo dziwne rzeczy w swoich dyrektywach. I na przykład właśnie w dyrektywie europejskiej nagle dowiadujemy się, że rak to jest ryba. Prawda? Jak wiecie, jest taka dyrektywa, nie wiem jak ona się dokładnie nazywa, ale dotycząca ochrony zwierząt wodnych, gdzie w definicji legalnej do ryb zalicza się raka. No to taki Frege czy taki Lineusz to by się w grobie przewrócił, prawda? Co to w ogóle jest? No przecież jest jasne, że obiektywnie rak i ryba to są różne gatunki i nie można ich ze sobą w żaden sposób łączyć, tak? No a tutaj nagle mamy pomieszanie tego. Dlaczego tak jest? No dlatego, że z punktu widzenia pragmatycznego, z punktu widzenia stosowania tego aktu, te różnice, nawet jeżeli są esencjonalne między rakiem i rybą, nie są istotne, bo my traktujemy je jako element rzeczywistości, z którą musimy sobie w podobny sposób poradzić. Jak w innej dyrektywie marchewka jest zaliczana do grupy owoców, no to też łapiemy się za głowę i mówimy, o co tutaj w ogóle chodzi, prawda? Przecież są dwie odrębne rzeczy, klasyfikacja na to nie pozwala. Ale praktyczne podejście, biorąc pod uwagę, że to jest dyrektywa, która chyba mówi o produkcji dżemów między innymi, a Portugalczycy produkują dżemy z marchewki, to nagle okazuje się, że ta sytuacja konkretna, w której ten język ma być zastosowany, pozwala na takie pogwałcenie klasyfikacji po to, żeby być bardziej pragmatycznym. I teraz zwróćcie uwagę, że jeżeli wy na przykład działacie w świecie i jesteście w jakichś sytuacjach, w których musicie sobie z tym światem radzić, to wcale nie musicie mieć w pełni klasyfikujących pojęć, żeby to robić. Nie wiem, czy lubicie, że jesteście grzybiarzami na przykład, czy chodzicie na grzyby, prawda? Ale jeżeli jesteście, no to nie musicie mieć pełnej wiedzy dotyczącej grzybów i wszystkich rodzajów i dokładnej klasyfikacji, które są jadalne, które nie, żeby z tego czerpać radość. Oczywiście ostatnio uśmiałem się, kiedy zobaczyłem, jak jeden z młodych ludzi na Twitterze chwalił się właśnie tym, że jest na grzybobraniu i że jest to patriotyczne grzybobranie, bo on jest patriotą i ktoś powiedział, zbieraj tylko patriotyczne, biało-czerwone. To była oczywista złośliwość, prawda? Bo my wiemy, że biało-czerwonych grzybów nie można zbierać, nawet jeżeli jest się patriotą, bo są trujące. Natomiast są tacy grzybiarze, którzy mają wybitną wiedzę i tam zbierają, ja nie wiem, co jakieś opieńki, jakieś, prawda, grzyby, które wyglądają straszniej niż ten muchomor, bo wiedzą, że one są jadalne. A są tacy, którzy zbierają tylko podgrzybki, czyli czarne łebki, bo to jest bezpieczne w miarę i też mają z tego radość. Czyli radzą sobie z tą rzeczywistością, jakby byli myśliwymi zbieraczami, to by przeżyli, tak? No jedliby po prostu bardziej ubogą dietę, bo tylko z podgrzybków, a nie tam z jakichś, prawda, dziwnych grzybów innych, ale poradziliby sobie z tym. Czyli narzędzie pojęciowe, które im jest potrzebne, wcale nie musi być takie precyzyjne, żeby sobie radzili ze światem. Co więcej, w niektórych sytuacjach ta precyzyjność tego radzenia sobie może być nawet problematyczna. Być może mówiłem o tym, wybaczcie, pamięć już nie ta, ale jest ten słynny przykład tego kazusu Nix versus Hedden, prawda, ze Stanów Zjednoczonych z końca XIX wieku, czyli tak zwany case pomidorowy, kiedy przedsiębiorca sprowadzał przez wiele lat pomidory z zagranicy, a akurat wtedy taryfa cła była taka, że za owoce płaciło się mniej, a za warzywa płaciło się więcej. No i on sprowadzał ten pomidor w tonach i oczywiście płacił cło od warzyw. I nagle otworzył książkę botaniczną i tam odkrył, że pomidor jest owocem w sensie botanicznym. Bo w sensie botanicznym owocem jest to, co powstaje z kwiatu. Prawda? Część rośliny, która powstaje z tego kwiatka. No i no, pomidor jest owocem w sensie botanicznym. No i wniósł sprawę do urzędu celnego, żeby mu zwrócili pieniądze, prawda? Bo on przecież, okazuje się, importował warzywo, owoc, a nie warzywo i powinien płacić mniej. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, no i tam sędziowie musieli się zastanowić nad tym, jak do tego podejść. To znaczy, czy uznać, że tutaj jednak stosuje się ten botaniczny, bardzo precyzyjny sposób klasyfikacji, czy może jednak ten bardziej taki potoczny, to znaczy taki, w którym my no, uznajemy, że pomidor to jest raczej nie owoc, jakbyśmy zamawiali sałatkę owocową w restauracji, no to byśmy byli zdziwieni, gdyby ktoś przyniósł pomidorową. Czyli nagle okazuje się, i tutaj można znowu odnieść się do Wittgensteina, bo jeszcze raz, co powiedział Wittgenstein? Nie ma jednego języka, który opisuje świat w sposób jednoznaczny, tylko są różne gry językowe. Czyli różne konteksty, różne grupowe interakcje w pewnych kontekstach, w których język może być wykorzystywany do innych celów. I tutaj chyba tak jest, że mamy grę językową pod tytułem botanika, w której jest akurat potrzebne to, żeby tak kwalifikować owoce, jako kawałki roślin, które tworzą się z kwiatków. I mamy jakąś grę językową, którą jest normalne życie, w którym jak wchodzimy do supermarketu i chcemy kupić pomidory, to nie jedziemy na dział owoce, prawda? Tylko idziemy na dział warzywa. Czyli mamy jakby dwie gry językowe, w których my pojęcie owoc albo warzywo nie definiujemy ich bardzo precyzyjnie, tylko definiujemy czy rozumiemy je funkcjonalnie. To znaczy chcemy, żeby one nam łapały pewne kawałki rzeczywistości, które dla nas mają jakieś podobne znaczenie. Czyli jak mamy pojęcie jadalny, no to chcemy, żeby nam wybierały takie grzyby, które możemy zjeść bezpiecznie i dalej żyć. Jeżeli mamy pojęcie owocu, no to rozumiemy je inaczej. Rozumiemy, że to jest po prostu słodka część rośliny. A jeżeli coś nie jest słodkie, no to raczej traktujemy to jako warzywo. Zresztą same słowo warzywo, które było w tym samym akcie prawnym użyte, nie jest precyzyjne, jest raczej funkcjonalne niż bardzo takie właśnie naukowe. No i sąd poszedł za tym rozwiązaniem. Sąd Najwyższy stwierdził, że pieniądze się nie należą temu człowiekowi, że powinniśmy raczej rozumieć te terminy, które zostały tutaj użyte, w ich rozumieniu funkcjonalnym, potocznym, powiedzielibyśmy, co ma zresztą sens, bo prawo podatkowe jest grą językową z całą pewnością. Dotyczy pewnych, ma pewne swoje użycia. Zwróćcie uwagę na przykład na podatek VAT albo na podatek akcyzowy, który ewidentnie łączy w sobie, czy opodatkowuje w ten sam sposób rzeczy, ze względu na ich funkcje, na przykład dobra luksusowe, mimo że są zupełnie inne pod względem swojej esencji, prawda? Perfumy, alkohol, papierosy to są rzeczy, które są inne, ale mimo wszystko podpadają pod jedną kategorię. Tak samo VAT jest różnicowany ze względu na sposób wykorzystywania rzeczy. Więc widzimy w prawie taką sytuację, w której nagle ta ostrość nie jest aż tak bardzo istotna, czy ta precyzja, tylko próba następuje przesunięcia ciężaru z takiej definicji na funkcję. I to jest między innymi to, co sugerował Wittgenstein, że tak to właśnie wygląda i to powoduje, że nasze myślenie nie jest do końca kryterialne. Nie jest do końca kryterialne, a może w ogóle nie jest kryterialne. Co to znaczy tak naprawdę? Filozofowie języka, tacy jak na przykład François Recanati, mówią, że kiedy my używamy języka, to my tak naprawdę bierzemy pod uwagę nie zestaw kryteriów i aplikujemy i stwierdzamy, czy coś, co widzimy przed sobą, spełnia te kryteria, czy nie. To nie jest mechanizm. To jest taki mechanizm, który miał chyba w głowie Hart. Tylko to jest inny mechanizm. To jest tak zwany mechanizm potencjału semantycznego. Recanati mówi, że nasze słowa mają potencjał semantyczny, wynikający z tego, że w przeszłości były używane do nazywania różnych kawałków rzeczywistości, różnych sytuacji. I teraz, jeżeli my spotykamy się z problemem nazwania jakiejś nowej sytuacji, to mówi Recanati, mamy za sobą cały ciąg tak zwanych sytuacji źródłowych. Sytuacji, w których ktoś użył danego słowa, żeby odnieść go do rzeczywistości. I my jesteśmy w stanie stwierdzić historycznie, czy to użycie było właściwe, czy niewłaściwe. To znaczy, że jak ktoś na przykład nazywał grzyby jadalnymi, no to jak nazwał dobrze, to przeżywał, a jak nazwał źle, to nie przeżywał. W związku z tym w wielu sytuacjach jesteśmy w stanie określić, czy nazywanie, które zawsze jest w pewnym sensie metodą prób i błędów, było skuteczne czy nieskuteczne. Więc jeżeli mamy za sobą historię, pewną tradycję użycia, to mamy więc zbiór konkretnych sytuacji, które stanowią dla nas pewnego rodzaju kapitał, do którego możemy się odnieść, pewne źródło informacji na temat tego, jak ludzie używali języka, żeby łapać mniej więcej takie same czy podobne do siebie elementy rzeczywistości. I teraz, kiedy mamy sytuację, na przykład, z którą spotyka się prawnik, kiedy stajemy przed nową sytuacją, którą mamy jakoś nazwać i zastanawiamy się, czy to coś jest stare, czy nie jest stare, czy jest łyse, czy nie jest łyse, czy jest pojazdem, czy nie jest pojazdem, czy jest należytą starannością, czy nie jest należytą starannością, To mówi Recanati, to nie chodzi o to, żebyśmy teraz sobie stworzyli jakiś sztywny zestaw kryteriów, które będziemy stosowali, tylko raczej porównujemy tę nową sytuację, ją nazywa sytuacją docelową, target situation, z tymi źródłowymi sytuacjami całościowo, czyli patrzymy, na ile ona jest całościowo podobna do tamtych wcześniejszych sytuacji. Co to zmienia? Recanati mówi, że to zmienia właściwie wszystko, dlatego że jeżeli my będziemy szli tym tropem hartowskim, definicji, zestawu kryteriów, to Recanati mówi, możemy popełnić błąd. Ponieważ definicja dla Recanatiego, Recanati nazywa definicję wierzchołkiem góry lodowej. On mówi, że te wszystkie sytuacje wcześniejsze miały całą masę różnych cech, które czyniły je podobnymi do siebie, ale my dla ułatwienia sobie sprawy wydobyliśmy pewne kluczowe, typowe cechy tamtych sytuacji i zamknęliśmy je w definicji. Tak? Widzieliśmy w naszym życiu miliony psów, no ale nie będziemy, nasz mózg nie pomieści tych wszystkich informacji, więc uprościliśmy sobie to w pojęcie psa, w którym generalnie jest oczywiście coś, co ma cztery nogi, biega, szczeka i ma ogon, prawda? Ale są takie psy, które nie szczekają, są takie psy, które nie mają ogonów i są takie psy, które nie biegają. To nam nie przeszkadza, bo pewne typowe cechy zamknęliśmy w definicji. I Recanati mówi tak, w większości sytuacji, tak zwanych prostych przypadków, nie ma żadnego problemu. Tym wierzchołkiem góry lodowej, tym wąskim zestawem kryteriów będziecie mogli się spokojnie posługiwać i poradzicie sobie w świecie, tak jak zbierający tylko podgrzybki też sobie radzą. Ale w sytuacjach trudnych, wątpliwych, musicie dokonać zupełnie innej operacji. Nie możecie powiedzieć, aha, jak to nie spełnia tych pierwszych kryteriów, to na pewno nie jest coś, co mogę w taki sposób nazwać. No bo nie spełniło kryteriów. Nie, nie, mówi Recanati. Musicie zejść z wierzchołka góry lodowej do tak zwanych cech tła. Znaczy, musicie zobaczyć, co tam więcej było w tych wcześniejszych sytuacjach, co decydowało, że one zostały zakwalifikowane jako podpadające pod słowo stary, łysy, pojazd czy jakikolwiek inny. Jak to zrozumieć? Dlaczego to jest różnica? To jest różnica dlatego, że rzeczywistość jest zmienna i może zdarzyć się nieraz tak, że coś nam się pojawia nowego, co nie spełnia wszystkich kryteriów, ale jest podobne albo niepodobne do wcześniejszych sytuacji i tak. Ja już być może podawałem ten przykład, jeżeli będziecie chcieli sobie zdefiniować, czym jest ważna ustawa i zdefiniujecie ją według pięciu kryteriów, że to jest coś, co zostało zgłoszone do laski marszałkowskiej, przeszło przez trzy czytania w Sejmie, przez Senat, zostało podpisane przez prezydenta i promulgowane, no to jest wierzchołek góry lodowej. Generalnie ustawy to spełniają. Ale jeżeli nagle będziecie mieli ustawę, czyli sytuacja docelowa, która spełnia tych pięć kryteriów, ale jest jeszcze szósta cecha, mianowicie wszystko to zrobiono pod bagnetami rosyjskich żołnierzy, to mimo, że zostały spełnione kryteria, to nie powiemy, że ta sytuacja jest relewantnie podobna do tych poprzednich, bo tam nie było przymusu, a tutaj jest. Tylko ten przymus nie był dla nas oczywisty jako cecha definicyjna i dlatego nie wprowadziliśmy jej do definicji. To się sprowadza do tego, że jak my na przykład jesteśmy w sytuacji tego pojazdu i pojawia się wózek dziecięcy, wózek inwalidzki czy rower, to my nie działamy tak, jak mówi Hart, że jest jakieś jądro semantyczne, a więc coś spełnia na pewno kryteria. Jest jakiś cień semantyczny, więc mamy wątpliwość, czy to spełnia. Tylko raczej patrzymy całościowo, czy ten rower jest podobny do rzeczy, które wcześniej były kwalifikowane jako pojazd. Czy ten wózek inwalidzki jest podobny do rzeczy, które wcześniej były kwalifikowane jako pojazd. Całościowo. I w takiej sytuacji my przechodzimy z myślenia takiego abstrakcyjnego, kryterialnego na myślenie funkcjonalne. Bo co to znaczy, że były podobne? One muszą być podobne pod jakimś względem, który przyjmiemy. Recanati stawia takie pytanie, jeżeli zapytam was, czy Polska jest bardziej podobna do Szwecji czy do Czech, to jest pytanie, które jest bez sensu. Dlatego, że brakuje wam danej, pod jakim względem. Tak? Jest podobna do Szwecji, bo ma dostęp do morza i to jeszcze do tego samego. I jest podobna do Czech kulturowo, językowo, być może nawet pod względem kuchni. Ale żeby stwierdzić, które podobieństwo jest relewantne, no to musimy wiedzieć, po co w ogóle jest całe przedsięwzięcie, nazywania, w jakim kontekście to jest nazywane i tak dalej, i tak dalej. Nix versus Hedden, case pomidorowy, to pokazuje. Sędziowie nie powiedzieli w taki sposób, na wieki wieków amen, zawsze i wszędzie pomidor jest owocem. Czyli tak jakby istniała jedna możliwość kwalifikacji. Tylko powiedzieli tak, dla pewnych celów pomidor jest owocem, jak jesteś botanikiem, to musisz mieć bardzo precyzyjne kryteria i tam w tej grze językowej, w tym kontekście pomidor jest owocem, ale w innych grach językowych, na przykład prawniczej grze językowej dotyczącej podatków i ceł, gdzie ważniejszy jest sposób użycia danej rzeczy, pomidor nie jest owocem, jest warzywem. I to nie jest żadna niejasność, to nie jest żadnego rodzaju odwrócenie świata do góry nogami, tylko to jest inne podejście, w którym my bardziej patrzymy na skutki funkcjonalne tego, co się dzieje, czy tego, co my nazywamy w jakiś sposób, na konsekwencje zakwalifikowania czegoś do pewnej grupy, a nie na kryteria. A nie na kryteria. Zwróćcie uwagę, że znowu wrócę do tej kontrowersyjnej kwestii dotyczącej transpłciowości. Tam trochę podobnie mamy do czynienia z taką dyskusją. Tak naprawdę tam się zderza ze sobą pewne myślenie, które mówi, mamy kryterialne podziały, znaczy, nie wiem, kryteria biologiczne na przykład decydują o tym. To jest podejście kryterialne, które chce podzielić ten świat kobiet i mężczyzn na dwie niezależne kategorie, które nie mają nic wspólnego ze sobą. Natomiast są jacyś ludzie, którzy zaczynają podnosić argument funkcjonalny. Oni mówią, na co zrobić z kimś, kto mimo, że ma ciało mężczyzny, psychologicznie, psychicznie czuje się kobietą. Tak przejawia mnóstwo cech, które są charakterystyczne dla kobiet. Czy to wystarczy, żeby w tym o czym mówi Recanati, żeby uznać, że to, co było podobne, czy to, co było podobne w tym ciągu wcześniejszym nazywania pewnego kawałka naszego świata kobietą, kobietami, to było oparte na pewnej esencji czy na pewnej funkcji. A co zrobić, jeżeli ta funkcja się zmienia w jakiś sposób? Prawda? Na przykład, jeżeli to są funkcje myślowe, funkcje uczuciowe i tak dalej, i tak dalej. Tutaj także widać pewnego rodzaju dyskusję, która może doprowadzić, i on, żebyście mieli jasność, to też można odwrócić w drugą stronę. Prawda? Jeżeli my na przykład chcemy pójść dalej i okay, zgadzamy się na to, że istnieje kategoria transpłciowości, że ta sytuacja nie jest binarna i z tego wyprowadzone są jakieś konsekwencje, na przykład ktoś, kto był biologicznie mężczyzną po korekcie płci, bierze udział jako pływak w zawodach i zdobywa i poprawia rekord świata o 12 sekund na przykład, prawda? Nie dając szans ze względu na różnice w swojej budowie kobietom, które razem z tą osobą pływają, to my znowu zaczynamy się zastanawiać, czy nawet jeżeli już zakwalifikowaliśmy kogoś jako kobietę, to czy w tej sytuacji funkcjonalnie to jest uzasadnione? Bo to jest pewna gra, to jest pewnego rodzaju obszar. Innym obszarem będą świadczenia zdrowotne znowu, w których być może znowu przyjmiemy trochę inne podejście. Zobaczcie, do czego to prowadzi. To prowadzi do tego, że my właściwie musimy przyznać, że nam się sytuacja bardzo komplikuje, bo no znowu nasze marzenie o jednoznacznym języku to jest takie marzenie, żeby świat był prosty, że można było wszystko zakwalifikować i powiedzieć, o, porządek jest, mogę się oddalić na odpoczynek zasłużony. A tu nagle się okazuje, że ciągle trzeba myśleć i ciągle trzeba się zastanawiać, czy to nowe, co się pojawia, jest wystarczająco podobne do tego, co było wcześniej, żeby to tak nazwać jak wcześniej, czy też jest inne. To dotyczy także bardzo abstrakcyjnych rzeczy. Czy Polska przez ostatnie 8 lat była praworządna? Tak? To zależy, ktoś może odpowiedzieć, ulubiona fraza prawników, od tego, jakie kryteria przyjmiemy, ktoś na przykład powie. Tak? I teraz, ale kto decyduje o tych kryteriach? Jeżeli nagle, jak mówi Martin Krygier, który porównuje ze sobą dwie wizje praworządności, taką właśnie kryterialną, on ją nazywa anatomiczną, to znaczy taką, która ma określone składowe, taką checklist, prawda, i tak zwaną teleologiczną wersję praworządności, gdzie nie ma żadnej checklist, czyli nie ma zbioru kryteriów, ale raczej rozpatruje się funkcję pewnego układu instytucjonalnego. Myślę, że już widzicie tutaj podobieństwa pomiędzy podejściem kryterialnym do pojęć i tym podejściem funkcjonalnym. To Martin Krygier mówi tak. Są państwa, które spełniają wszystkie elementy checklist, ale w sposób oczywisty nie są praworządne. Jeżeli na przykład uznacie, że państwo praworządne ma sąd konstytucyjny, ma wybory, no to Rosja ma sąd konstytucyjny i ma wybory, ale wiemy, że ono nie jest, że ona nie jest państwem praworządnym. Jeżeli ktoś chciał w Afganistanie stworzyć rule of law, no to, mówię, Krygier działał właśnie według takiego podejścia anatomicznego, powiedział, no tak, trzeba wprowadzić 5 instytucji. Jak będzie 5 instytucji, to będzie praworządność w Afganistanie. Okazuje się, że nie, dlatego że to nie chodzi o to, żeby było po prostu i żeby ktoś odhaczył na liście, tylko po prostu albo coś spełnia swoją funkcję, albo nie spełnia swojej funkcji. I może się okazać, że całkiem różne układy instytucjonalne będą spełniały tę samą funkcję, a podobne układy instytucjonalne nie będą spełniały tej funkcji. Prawda? U nas słyszeliśmy w czasie sporu kryzysu konstytucyjnego, po co nam Trybunał Konstytucyjny? Jest Holandia na przykład, prawda, która nie ma sądu konstytucyjnego i co, nie ma tam praworządności? No nie, jest praworządność, bo to nie chodzi o to, żeby była lista kryteriów, które trzeba spełnić, tylko żeby wszystko działało. Jeżeli tam działa bez sądu konstytucyjnego, pełniona jest funkcja praworządności, za którą Krygier uznaje ograniczenie arbitralności władzy, to jest okej. Czy warunkiem kryterialnym praworządności jest posiadanie konstytucji? No nie, Wielka Brytania nie ma pisanej konstytucji. Tak? No i co, w związku z tym jest krajem niepraworządnym? No nie, nie możemy tak powiedzieć. Więc znowu bardziej przychylamy się z perspektywy anatomicznej, czyli tego, że jak chcemy coś zakwalifikować do danego gatunku, rodzaju, pojęcia, to mówimy, no dobrze, to sprawdzamy teraz, czy spełnione są cechy, do podejścia funkcjonalnego. Różne rzeczy esencjonalnie mogą mieć taką samą funkcję. Marchewka może być owocem. Pomidor może być albo warzywem, albo owocem, w zależności od funkcji. Rak może być rybą dla niektórych cech, dla niektórych sytuacji, dla niektórych gier językowych. I to nie jest anomalia, wynika z naszych analiz, tylko to wynika po prostu z tego, że język służy nam do różnych działań, jest podział pracy językowej w społeczeństwie, to znaczy poszczególne grupy mają inne cele. Ja jak jestem chory, to muszę tylko stwierdzić, że mnie drapie w gardle, natomiast lekarz jak tam zaglądnie, to widzi o wiele więcej rzeczy, bo ma bardziej złożony język, którym może to drapanie określić. Bo ja potrzebuję mojego drapania i mojego pojęcia drapania tylko po to, żeby do niego pójść, a on potrzebuje do czegoś innego. Działa w innym celu, działa po to, żeby mi przepisać lek i musi w związku z tym mieć dokładniejszą siatkę pojęciową, ale ja nie muszę. I w prawie, które reguluje życie całego społeczeństwa i specjalistów, i niespecjalistów, mamy do czynienia z różnymi grami językowymi, z różnymi elementami, na które trzeba, którym trzeba się przypatrzeć. Czyli podsumowując ten fragment, czyli Hart rozwijał się w myśleniu kryterialnym, a równolegle, czego chyba nie do końca, chociaż w niektórych jego miejscach, w niektórych jego pracach widać coś, co można nazwać takim ruchem antyesencjonalistycznym. To znaczy on mówi w innych swoich pracach, to ciekawe, nie w pojęciu prawa, że nie da się dokładnie zdefiniować pewnych obszarów, pewnych słów, pewnych pojęć i tak jak gdyby już był na pograniczu stwierdzenia, że jednak to funkcjonalne podejście do pojęć, a nie to definicyjne jest mu bliższe. Natomiast tak naprawdę chyba to nigdy do końca nie wybrzmiało, bo Dworkin w tym swoim oskarżeniu o semantyczne ukąszenie mówi do Harta mniej więcej tak. Ty, Hart, rozumiesz pewne pojęcia jako zbiory kryteriów. Nie bierzesz pod uwagę tego, że ludzie nie tak posługują się językiem. I jeżeli ty piszesz swoje pojęcie prawa i w swojej regule uznania, czyli w tej regule, która sama, jak Hart pisze, jest zbiorem kryteriów, kwalifikujesz coś jako ważną regułę należącą do systemu albo jako nieważną, to ty tutaj mylisz coś, bo mówi Dworkin, spójrz na sędziów, którzy rozstrzygają sprawy realne. Spójrz na przykład na tę sprawę, o której rozmawialiśmy, Riggs versus Palmer, czyli tego wnuka, który zamordował swojego dziadka i potem chciał po nim dziedziczyć. To nie jest tak, mówi Dworkin, że każdy z tych sędziów, którzy tam stoją w tej sprawie, ma jasną wizję tego, czym jest ważny testament i pewien zbiór kryteriów, który ważny testament musi spełniać. To nie jest tak, że oni dokładnie wiedzą, czy ten testament jest ważny, czy nieważny, czy on powinien wywołać skutki, czy nie. Oni dyskutują, jakie są kryteria ważnego testamentu. Czy oni dyskutują o tym, co jest ważne dlatego, żeby coś było ważnym testamentem. Czyli na przykład jedna grupa mówi, wystarczy jak jest podpisany, ktoś jest wskazany i nieodwołany, 3 kryteria, a druga grupa mówi, nie, są 4 kryteria. Musi być nieodwołany, ważny, ktoś musi być wskazany i jeszcze nie może być jakiegoś tego dodatkowego zdarzenia, takiego jak na przykład przemoc wobec tej osoby. I Dworkin mówi, to jest sytuacja, w której ci ludzie inaczej rozumieją ważny testament i pewnie inaczej rozumieją ważną ustawę, ważne prawo, dlatego że nie ma zgody co do kryteriów. I chyba rzeczywiście tak jest, gdybyście teraz otworzyli 5 słowników przykładowych i wzięli 5 definicji tego samego słowa, to jest bardzo duża szansa, że one by się różniły między sobą. Więc kto ma tak naprawdę decydować o takim ostatecznym kształcie kryteriów? Co więcej, Dworkin mówi, to jest większy problem, bo jeżeli oni mają inne kryteria, to może w ogóle oni o innych rzeczach rozmawiają. Bo jeżeli ja rozumiem testament jako będący czymś, co musi mieć 6 cech, a ty rozumiesz testament jako coś, co ma mieć tylko 3 cechy, to może my w ogóle gadamy o różnych rzeczach. Pewien komentator w innym artykule mówi, że kiedyś w prasie w pewnym amerykańskim miasteczku pojawiła się informacja, że pewien sklepikarz jest bardzo dobrym obywatelem, gdyż zaczął współpracować z policją w zakresie śledztwa przeciwko lokalnej mafii. I ten sklepikarz pozwał tę gazetę o zniesławienie. No i sędzia mówi, panie, ale gdzie tu jest zniesławienie, prawda? Przecież oni mówią panu dobre rzeczy, że pan jest dobrym obywatelem, dlatego że pan pomaga policji w walce z lokalną mafią. I proszę pana, w mojej dzielnicy to nie jest dobra rzecz. W mojej dzielnicy, jak ktoś współpracuje z policją, to jest najgorszym z najgorszych. I ta sprawa służy komentatorowi, który odnosi się i do Harta, i do Durkina, do pokazania, zobaczcie, okazuje się, że nawet zniesławienie jest trudno zdefiniować. Że w zależności od kontekstu, w zależności od tego, gdzie ktoś działa, ktoś może mieć inne pojęcie zniesławienia. No w związku z tym powstaje pytanie, czy ci ludzie, którzy tutaj są i decydują o tym, czy to jest zniesławienie, czy nie, albo tam, czy to jest ważny testament, czy nie, jeżeli nie mają w ogóle inne wizje tych pojęć, testamentu i zniesławienia, to czy oni w ogóle są w stanie przy tych różnicy kryterialnej rozmawiać ze sobą o tym samym? W ten sposób Dworkin kreuje taki swój zarzut oparty na zarzucie semantycznego ukąszenia, który nazywa zarzutem niemożliwości prowadzenia rzeczywistych sporów teoretycznych w prawie. Bo on mówi, jeżeli oni mają inne pojęcia, to oni gadają, to trochę tak, jak ja bym gadał o zamku w drzwiach, a ktoś z was by gadał o zamku, który jest warownią rycerską, i byśmy dyskutowali na temat tego, czy zamek jest drogi. Tak? To nie ma sensu ta rozmowa, dlatego że my posługujemy się w rzeczywistości zupełnie innymi kategoriami, mówi Dworkin, a więc ta dyskusja nie może tak się toczyć, bo my wiemy, że prawnicy spierają się co do istoty, a nie tylko gadają jakieś głupoty, jeden mówi o jednym, drugi mówi o drugim. Dlatego Dworkin, który też dokładnie chyba nie znał na przykład Recanatiego, mówi mniej więcej językiem Recanatiego. On mówi tak, jak macie nowy przypadek, który jest waszą sytuacją docelową, to spójrzcie na linię orzeczniczą wcześniejszą. Spójrzcie, do jakich sytuacji były aplikowane wcześniejsze te słowa, te działania, te praktyki, jak one wyglądały. I teraz zastanówcie się, czy ta nowa sytuacja, nie czy jest pod względem tej wierzchołka góry lodowej, tych pewnych cech podobna do tamtych i wtedy możecie kontynuować swoją praktykę, tylko całościowo ją porównajcie. No i teraz zakończę może odniesieniem, ćwiczeniem hermeneutycznym do sytuacji, z którą mieliśmy ostatnio do czynienia, bo ona to dosyć ciekawie pokazuje, mianowicie z decyzją naszego pana prezydenta o tym, żeby powierzyć prawo tworzenia nowego rządu Mateuszowi Morawieckiemu, a więc kandydatowi partii, która wygrała wybory, która dostała najwięcej głosów. To jest trudny przypadek, nie ulega wątpliwości. Gdybyśmy chcieli do niego podejść w kategorii hartowskiej, to można powiedzieć, że pan prezydent Duda zachował się po hartowsku. Tak? Pan prezydent powiedział tak, to jest trudna sytuacja. Nie mamy jasności, co zrobić. Czyli nie, na pewno ona nie podpada pod jądro znaczeniowe, tylko jest jakiś cień semantyczny, więc ja mam prerogatywę i mogę zdecydować generalnie jak chcę. No i zdecydował. Dworkin i Recanati powiedzieliby nie, to tak się nie robi. No to nie chodzi o to, żeby teraz sobie powiedzieć tak, właściwie jest tylko jedno kryterium. Zawsze dostawało prawo tworzenia rządu partia, która miała największą liczbę głosów. Kropka. To był tylko wierzchołek góry lodowej. Były jeszcze inne cechy. Gdyby się spojrzało na te wszystkie sytuacje, gdzie ta praktyka była aplikowana, to można by było dostrzec, że wygranie wyborów korelowało z jeszcze jedną cechą, jaką była możliwość uzyskania większości w parlamencie. To, że akurat wybrano tę do definicji, a nie drugą, chociaż to też wcale nie jest jasne, bo na samej stronie prezydenta wybrano inną cechę, bo na stronie prezydenta jest napisane, że prezydent desygnuje osobę, która ma większość parlamentarną za sobą, prawda? A nie, która wygrała wybory w rozumieniu bardzo formalnym uzyskania największej liczby głosów. Więc Recanati i Dworkin powiedzieliby panu prezydentowi tak, niech pan prezydent spojrzy, jakie były te sytuacje źródłowe, co tam się działo, jakie były ich konsekwencje, do czego dochodziło, jaka była całościowa sytuacja, nie tylko wierzchołek góry lodowej, tylko tło. To tło było takie, że oprócz cechy wygrania wyborów była też realna szansa na to, że utworzy się rząd. I to prawdopodobnie było ważniejsze, bo przecież w całej procedurze powoływania rządu w państwie demokratycznym, w momencie, kiedy ta procedura dzieje się po wyborach, chodzi o to, żeby było demokratycznie. Żeby oddać to, co powiedziała większość, co powiedział suweren. No bo taki jest kontekst, w którym to się wszystko dzieje. To nie jest kontekst matematyki, to nie jest kontekst porównywania liczb, to nie jest kontekst, to jest kontekst demokratycznego państwa. I w tym kontekście to działanie, desygnowanie, czy wskazanie kogoś, bo to też jest proces nazwania, ty będziesz premierem, ty będziesz kandydatem, to jest praktyka, która wymagała pewnych innych cech. I paradoksalnie, jak o tym pomyślicie, w rozumieniu Dworkina i Recanatiego, to co zrobił prezydent, nie jest podobne do tego, co było wcześniej. Całościowo to nie jest podobne. To jest podobne pod względem tego jednego kryterium tylko. Czyli tego, że wskazał partię, która uzyskała największą liczbę głosów. Ale tam było wiele innych cech tła. związanych właśnie z możliwością utworzenia rządu, z uzyskaniem większości i on to pominął. Gdyby myślał w tym drugim funkcjonalnym paradygmacie, to wtedy musiałby powiedzieć i wydaje mi się, że to byłoby bardziej i to byłoby słuszne, powiedziałby, ta sytuacja pozornie jest inna, ale tak naprawdę ja muszę się w niej zachować inaczej, żeby ona była podobna do pozostałych. Ja muszę zadziałać tak, żeby ten, kogo wskażę, miał prawo, miał możliwość utworzenia rządu z większością. Bo tak naprawdę to były cechy tych poprzednich sytuacji. Więc jak widzicie, to wydaje mi się, że to prowadzi nas do bardzo ciekawych konkluzji, do których będziemy jeszcze wracać, bo nie jesteśmy w stanie, bo to jest bardzo złożone zagadnienie, mimo różnych przykładów, którymi starałem się je wam przybliżyć, będziemy do niego jeszcze wracać. Natomiast główną lekcją z tego myślenia jest rzecz następująca. Otóż takie myślenie kryteriami, myślenie, które byśmy nazwali formalistycznym, nie wydaje się w świetle tego, co pisał Hart, co potem pisał Dworkin, w świetle zarzutu semantycznego ukąszenia, w świetle zarzutu kryterialnego podejścia do pojęć, w świetle zarzutu tego, że jak prawnicy podchodzą kryterialnie, to nie są w stanie prowadzić rzeczywistych sporów prawniczych, bo tak naprawdę gadają o czymś innym. W świetle tego wszystkiego wydaje się, że sensowniejszym rozwiązaniem jest odejście od tego formalistycznego, kryterialnego podejścia do bardziej funkcjonalnego podejścia. Takiego, w którym my rozstrzygamy wątpliwości, czy coś jakoś nazwać, na podstawie całościowego podobieństwa albo niepodobieństwa tej sytuacji do tego, co było wcześniej. Nie zadowalamy się formalnością, pewnym właśnie wierzchołkiem góry lodowej, tylko pytamy, czy funkcjonalnie te sytuacje są do siebie podobne. Czy one funkcjonalnie spełniają ten warunek podobieństwa. I w tej sytuacji, mimo że deskorolka nie jest podobna do autobusu w sensie esencjonalnym, nie będzie całkowicie bezsensowne, mimo niespełniania tych samych kryteriów, stwierdzenie, że na przykład deskorolka nie powinna znaleźć się w parku, jeżeli wiemy, że wcześniejsza praktyka była związana z ochroną przed hałasem i przed na przykład niebezpieczeństwem. Bo szybko jeżdżąca osoba na deskorolce może zagrozić bezpieczeństwu i może powodować hałas. W związku z tym to będzie kluczowe dla zakwalifikowania deskorolki jako pojazdu. Ale może być też tak, że wcześniejsza praktyka, która była w sprawie stosowania tej reguły, raczej była nakierowana na ochronę środowiska, w tym sensie, żeby coś nie dymiło, nie kopciło i nie produkowało spalin. Więc jeżeli tak ustalimy, że w tej akurat praktyce tak było, no to wtedy deskorolka zostanie wpuszczona. I ktoś może znowu powiedzieć, panie, co to za prawo, w którym nie wiadomo, jaka będzie konkluzja. Ale doświadczenie uczy, i będziemy o tym jeszcze rozmawiać, że to funkcjonalne podejście jest bardziej przewidywalne, jeżeli wszyscy mamy zrozumienie dla praktyki, w której jesteśmy i dlatego po co ona jest, niż to podejście kryterialne. Paradoksalnie podejście kryterialne może zaskakiwać, tak jak w tej weneckiej starej sprawie, kiedy lekarz upuszczający krew choremu miał być skazany na podstawie przepisu, który zakazywał wylewania krwi na ulicę. Formalnie, kryterialnie wylał, ale czy w sensie funkcji, w sensie całej sensu tego praktyki powinien zostać ukarany? Wydaje się, że nie. Podsumowując, mówiliśmy dzisiaj o Harcie w trochę innej odsłonie, o Harcie, który zajmuje się językiem prawa, który poświęca językowi prawa sporo miejsca w swojej słynnej książce Pojęcie prawa i który mówi, że generalnie najważniejszą cechą języka prawnego, języka, w którym komunikuje się prawodawca z nami, jest jego otwarta struktura, czyli open texture. Ona z jednej strony może być traktowana jako błogosławieństwo, bo dzięki temu język jest elastyczny, może obejmować różnego rodzaju sytuacje, ale jest też oczywiście problemem, dlatego że w sytuacji, kiedy sędzia musi zakwalifikować dany stan faktyczny jako podpadający pod słowo albo nie, no to ma problem, bo jeżeli słowo jest nieostre, to pojawia się jądro semantyczne i cień semantyczny i Hart mówi, jeżeli coś jest w jądrze semantycznym, to tutaj nie ma dyskrecjonalności, sędzia musi formalnie dura lex sed lex tak zdecydować, jak mu wskazuje ta kwalifikacja, a jak coś jest w cieniu semantycznym, to tutaj sędzia ma dyskrecjonalność. Czujemy, że chyba coś jest nie tak z tą sytuacją i dlatego staraliśmy się ją przeanalizować i pokazać, że to myślenie Harta jest błędne. Po pierwsze, nie wiadomo, co decyduje o tym, że coś jest w jądrze semantycznym albo coś jest w cieniu semantycznym. Po drugie, trochę nieracjonalna wydaje się konkluzja, że jeżeli coś jest w cieniu, to wszystko wolno i można rzucić monetą. I staraliśmy się pokazać, że chyba jest w ogóle problem z tym podejściem hartowskim. On rzeczywiście jest semantycznie ukąszony, rozumie zbyt kryterialnie pojęcia I Dworkin sensownie tłumaczy mu przy pomocy innych filozofów języka, że nasze podejście do pojęć powinno być bardziej funkcjonalne i historyczne, a nie formalne i kryterialne. I na następnych wykładach zobaczymy, jak Dworkin sobie radzi z tą sytuacją, w jaki sposób on w swojej metaforze powieści łańcuszkowej, czyli takiej pracy prawników, którzy korzystają z tradycji, żeby rozstrzygać nowe sytuacje, próbuje sobie z tym problemem poradzić i w jaki sposób on pokazuje nam, że to funkcjonalne, niekryterialne podejście, oparte na pewnej tradycji, na pewnej kulturze, na sensie danej praktyki, w jaki sposób ono jest realizowane. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. To jest dobre pytanie. Przepraszam, sparafrazuję, żeby to też było na nagraniu. Pyta pan o to, czy czasami nie ma takiego ryzyka, że przejście z formalizmu na funkcjonalizm, jak rozumiem, nie daje trochę większej swobody na przykład działaniu władzy wykonawczej, nie wiem, na przykład żołnierzowi, który zamiast trzymać się jasnych kryteriów, prawda, bardziej wychodzi ze swojej roli, bo na przykład mówi, mnie się wydawało, że jeżeli ja mam robić tak, żeby było bezpiecznie, to to decydowało o tym, że ja mam robić bezpiecznie. To jest ważne pytanie i wydaje się, że ta dyskusja, która tutaj się toczyła, ona dotyczy tak zwanych trudnych przypadków, które głównie są rozstrzygane przez sądy, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że mamy taką samą sytuację w wykładni prawa, która jest, to jest bardzo związane z tym, o czym tutaj mówimy, że w prawie karnym, co do zasady, nie pozwalamy sobie na wykładnię funkcjonalną, prawda? Tylko trzymamy się wykładni językowej w wersji literalnej. To znaczy, że tam my uważamy, że nawet gdyby było dobrze dla jakiejś funkcji objąć coś, prawda, nowego, no to nie robimy tego, bo to by było zaskakujące. I to oddaje pana intuicję, prawda? Że jakby jak pojawia się funkcja, to wydaje się, że można by było zaskakiwać. Ja kiedyś napisałem taki tekst, który pokazywał coś odwrotnego. To znaczy, że czasami bardzo takie sztywne podejście formalistyczne, niefunkcjonalne zaskakuje. W tej sprawie Smith versus United States, prawda, gdzie ten handlarz narkotyków kupił narkotyki za broń w torbie i został skazany za użycie broni, to jest podejście formalistyczne, bo funkcjonalnie ta sytuacja nie była podobna do wcześniejszych użyć broni, a mimo wszystko został skazany. To też go mogło zaskoczyć. Nie jest jednoznaczne to, które z tych podejść jest bardziej, daje większą stabilność, a które daje może dawać większe zaskoczenie. Jak ktoś jest nieudolny w identyfikowaniu nowych sytuacji, na przykład żołnierz, który nie ma doświadczenia prawniczego, policjant, który nie ma doświadczenia prawniczego, tak może być. Dlatego to nie jest teza dla wszystkich na pewno. Natomiast co do zasady moje przekonanie jest takie, i może na następnych wykładach postaram się wam to pokazać, że podejście funkcjonalne jest bardziej zdroworozsądkowe i mniej zaskakuje niż podejście formalistyczne. Ludzie są częściej zaskoczeni podejściem formalistycznym niż tym funkcjonalnym. Ale to porozmawiamy sobie przy najbliższej okazji i podam jeszcze kilka przykładów. Dziękuję państwu bardzo. A, jeszcze pytanie, proszę bardzo. Ja myślę, że tam też się, wie pan, odbyła pewna ewolucja, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to chyba było tak, że rzeczywiście na przykład w przypadku kar administracyjnych nie brano pod uwagę elementu zawinienia w ogóle, który jest jednak elementem funkcjonalnym i to na przykład powodowało, nie wiem czy to jest prawda, ale słyszałem o takim kazusie, że człowiek, który jechał samochodem, wpadł w poślizg i ściął drzewo swoim samochodem, zapłacił karę za nielegalne wycięcie drzewa bez pozwolenia, prawda? Bo zawinienie nie ma nic, nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko efekt, czyli spełnienie pewnego kryterium. Sam fakt, że później zostało to zakwestionowane konstytucyjnie i zaczęto się zastanawiać, czy jednak z punktu widzenia konstytucji Każda sankcja nie powinna być oparta na rozważaniu winy, a więc jednak trochę funkcjonalnym bardziej, nie pokazuje, że mieliśmy podejście bardzo formalistyczne, kryterialne, gdzie była krótka lista kryteriów i jak spełniałeś, to była kara, jak nie spełniałeś, to nie była, na takie, które wymagało jednak więcej zniuansowania. Ja myślę, że w ogóle można sobie o tym tak myśleć, że kryterialne stosowanie jest takie trochę jak podbijanie pieczątki na kolejnym dokumencie, jak maszyna, a to funkcjonalne jest bardziej zniuansowane i ja bym chyba powiedział tak, przy karach administracyjnych właśnie wymierzanych przez ludzi, którzy nie mają doświadczenia prawniczego, bo to jest pewna umiejętność, właśnie to niuansowanie, szukanie tej funkcji, to Dworkin bardzo dokładnie pokazuje, mówi, że trzeba być sędzią Herkulesem, mieć specjalne umiejętności, żeby takie rzeczy robić, więc można by było się zgodzić, to trochę łączy pana pytanie z pana pytaniem, że dla takich, przepraszam, funkcjonariuszy administracji lepiej, żeby oni mieli checklisty, żeby tam, prawda, nie wprowadzali jakiegoś rozważania, bo to będzie tak jak w Misiu Barei, prawda, ten będzie chciał ten mandat dać, czy tutaj jest zabudowany, czy nie ma zabudowanego, nagle oni się zaplączą w tych rozumowaniach. Ale kiedy to już trafia do sądu, który na przykład może konstytucję stosować, wymóg, tam chyba artykułu 42 dotyczący zawinienia, no to tam już możemy sobie pozwolić na zniuansowanie. Więc może być tak, że na poziomie administracji ludzi, którzy nie mają umiejętności sędziowskich, stosowanie checklist jest lepszym rozwiązaniem, bardziej automatycznym, dającym bardziej powtarzalne rozwiązania, a sytuacja takiego zniuansowania, której wymagają trudne przypadki, to jest sytuacja, którą powinny sądy rozstrzygać. To nie byłoby nic dziwnego, tak nieraz jest, wydaje mi się, w państwach, że takie sytuacje mają miejsce. Dziękuję Państwu bardzo, do zobaczenia.